Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI przypomniał o ważnej roli dziadków w rodzinie. Zachęcił, by w czasie wakacji nie zapominać o Bogu.
Zwierzchnicy religijni Indii chcą, aby rocznica pogromu chrześcijan była światowym dniem pokoju i harmonii.
Problemowi samobójstw poświęcony jest Dzień Życia w Anglii i Walii.
26 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i Mateusz Ignacik.
Dni prawdziwego odprężenia nawet mimo drobnego wypadku. Tak swój wakacyjny czas w Le Combe określił Benedykt XVI. Na terenie alpejskiej rezydencji udostępnionej mu przez Salezjanów Ojciec Święty spotkał się z 5000 grupą wiernych na modlitwie Anioł Pański. Wcześniej mszę polową sprawował tam dla nich biskup Aosty Giuseppe Anfossi.
W rozważaniu papież nawiązał do opowieści o cudownym rozmnożeniu 5 chlebów i 2 ryb z dzisiejszej Ewangelii. Zwrócił uwagę, że Chrystus je pobłogosławił przed rozdaniem tłumom, odmawiając przy tym modlitwę dziękczynną. Użyte w oryginale greckie słowo eucharistein wskazuje na bezpośredni związek tego znaku chleba z Eucharystią, powiedział Ojciec Święty. Dodał, że ta opowieść stanowi ważną lekcję dla księży.
W tym roku kapłańskim jakże nie przypomnieć, że zwłaszcza my, księża, możemy niejako przejrzeć się w Janowym tekście, utożsamiając się z apostołami, kiedy pytają, skąd wziąć chleba dla tylu ludzi. I czytając o nieznanym z imienia chłopcu, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, także i nam spontanicznie wyrywa się, cóż to jest dla tak wielu. Innymi słowy, kim ja jestem? Jak mogę przy swoich ograniczeniach pomóc Jezusowi w Jego misji? Odpowiedź daje sam Pan. Właśnie składając w Jego święte i czcigodne ręce owo niewiele kim są, kapłani stają się narzędziami zbawienia dla wielu, dla wszystkich.
Ojciec Święty zachęcił też do modlitwy za dziadków i docenienia ich wychowawczej roli. Okazją było przypadające dziś w liturgii wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej i dziadków Jezusa. To właśnie dziadkowie są w rodzinie obrońcami, a często i świadkami podstawowych wartości życia.
Il compito educativo dei nonni.
Zadanie wychowawcze dziadków zawsze jest bardzo ważne, jednak jeszcze ważniejsze staje się wówczas, gdy z różnych racji rodzice nie są w stanie zapewnić swej odpowiedniej obecności przy dzieciach w wieku ich dorastania. Orędownictwu świętej Anny i Joachima powierzam wszystkich dziadków świata, kierując do nich specjalne błogosławieństwo. Niech Maria Panna, która według pięknej ikonografii nauczyła się czytać Biblię na kolanach swej matki Anny, pomaga im ożywiać wiarę i nadzieję u źródeł Słowa Bożego.
Na modlitwę z papieżem przybyli także przedstawiciele ruchów i wspólnot kościelnych. Pozdrawiając ich w kilku językach oraz lokalnym dialekcie z Doliny Aosty, Benedykt XVI zapewnił o swej radości, że dane mu jest tam właśnie wypoczywać. Turystom życzył, aby w czasie wakacji znajdowali czas na modlitwę i nie zapominali o Bogu. O swej bliskości papież zapewnił ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza tych, którym doskwiera samotność.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziękuję wam za modlitwę słowa solidarności po moim wypadku. W dniu święty Joachima i Anny, rodziców Marii, życzę, aby w każdej rodzinie panował ich duch miłości i wierności. Boże błogosławieństwo niech stale wam towarzyszy.
Po modlitwie Anioł Pański papież pobłogosławił także grupę chorych i niepełnosprawnych przybyłych do Le Combe.
O demokratyczną dojrzałość oraz o unikanie osobistych ataków i języka nienawiści podczas kampanii wyborczej zaapelowali do partii politycznych Namibii tamtejsi biskupi. Apel wystosowali po dorocznej sesji plenarnej episkopatu. Wzywają wszystkich rodaków do strzeżenia demokracji, którą zdobyto tam kosztem licznych ofiar i wielu ludzi straciło przy tym życie. Wyrażają uznanie obecnemu rządowi za troskę o rozwój Namibii i zachowanie pokoju. Zwracają jednak uwagę, że przed krajem stoi jeszcze wiele innych wyzwań i do wyborców należy ocena przydatności programów poszczególnych partii w ich podejmowaniu. Podkreślają, że namibijska konstytucja daje pełną wolność zrzeszania i tworzenia partii politycznych. Biskupi wyrażają też gotowość służenia podczas wyborów jako obserwatorzy, by zapewnić ich właściwy przebieg. Zaplanowano je na listopad. Niektóre kościoły Namibii opowiadały się za przyspieszeniem wyborów, ale katolicki episkopat tej propozycji nie poparł.
Wyznawcy wielu religii pragną, by rocznicę wybuchu antychrześcijańskich pogromów w indyjskim stanie Orissa upamiętnił 23 sierpnia Dzień Pokoju i Harmonii. Z taką propozycją wystąpił arcybiskup Rafael Chinat, a do jego apelu przyłączyli się przedstawiciele innych wyznań i religii zamieszkujących Orissę. Padła nawet propozycja, by dzięki wsparciu ONZ inicjatywa ta przerodziła się w ogólnoświatowy Dzień Pokoju i Harmonii. Miałby on stanowić przestrogę, by akty przemocy, jakie miały miejsce w Indiach, nie powtórzyły się w żadnym zakątku świata. Propozycję ustanowienia Dnia Pokoju i Harmonii odrzuca jednak hinduistyczno-nacjonalistyczna Partia Ludowa. Jej przedstawiciele twierdzą, że mogłoby przy tej okazji dojść do nowych aktów przemocy.
Tymczasem sygnatariusze apelu domagającego się pokojowego upamiętnienia początku antychrześcijańskiego pogromu piszą w przesłaniu: pokój i harmonia muszą postawić tamę zbrodniom, które na bazie religii chcą podzielić nasze społeczeństwo. Z kolei arcybiskup Chinat, kierujący archidiecezją obejmującą tereny, na których rok temu doszło do antychrześcijańskiej przemocy, wyraża nadzieję, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach przyniesie pozytywne owoce w postaci zbliżenia ludzi różnych religii.
Ataki na wyznawców Chrystusa rozpoczęły się w Indiach 23 sierpnia ubiegłego roku po zamordowaniu hinduistycznego guru Swamiego Saraswatiego. O zabójstwo fundamentaliści oskarżyli chrześcijan, choć od samego początku było wiadomo, że za jego śmiercią stoją maoistyczni bojówkarze. Doprowadziło to do fali antychrześcijańskiej przemocy, która z Orissy rozprzestrzeniła się na kolejne stany.
W Indiach troska o pokojowe współistnienie wyznawców różnych religii jest szczególnie ważna, gdyż akty przemocy wymierzone w chrześcijan mają miejsce nie tylko w stanie Orissa. Zabrania się im modlitwy i publicznego wyznawania wiary. W stanie Karnataka kilka osób zostało ostatnio aresztowanych tylko za to, że się modliły. Organizacje broniące praw chrześcijan przypominają, że znajdują się oni w pierwszej linii, jeśli chodzi o rozwój służby zdrowia i edukacji. Wciąż jednak przedstawiani są jako oszczercy i szkodliwi dla kraju obcy. Przez hinduskich fundamentalistów podnoszone są zarzuty pod adresem chrześcijan, że siłą zmuszają do zmiany religii.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Duszpasterski charakter wizyty patriarchy Cyryla na Ukrainie podkreślił arcybiskup Hilarion Aufiejew. Przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego zauważył, że wniesie ona ważny wkład w dzieło konsolidacji wspólnoty wiernych. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przebywać będzie na Ukrainie od jutra do 5 sierpnia.
Wizyta patriarchy Cyryla przede wszystkim będzie wizytą duszpasterską, jako słowo pokoju i solidarności. Pojedzie on jako przewodnik duchowy dla prawosławnych wiernych. Podróż ta nie będzie podróżą polityczną, a jedynie apostolską, nie nastawioną na rozwiązanie jakichkolwiek kwestii, ale ukierunkowaną na utwierdzenie wiernych, stwierdził szef dyplomacji Patriarchatu Moskiewskiego. Jego zdaniem wiele problemów związanych z prawosławiem na Ukrainie jest sztucznie upolitycznianych, a problemów kościelnych nie da się rozwiązywać drogą metod politycznych. W Patriarchacie Moskiewskim panuje pogląd, że wizytę patriarchy Cyryla na Ukrainie nie można traktować jako zagraniczną. W Kijowie i Ukrainie widzi się miejsce narodzenia rosyjskiego prawosławia, a także teren kanonicznie podległy Patriarchatowi Moskiewskiemu. Zaraz po swoim wyborze patriarcha Cyryl wyraził życzenie pomodlenia się na miejscach kultu związanych z przyjęciem przez Ruś chrztu. W związku z tym jego wizyta, oprócz charakteru duszpasterskiego, nosić będzie charakter pielgrzymki. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rosnące wydatki na zbrojenia oraz nieustanne rozprzestrzenianie broni jądrowej stanowią poważne zagrożenie dla ludzkości. Temat ten podjęto w Nepalu, gdzie spotkali się przywódcy religijni z całego świata oraz politycy. Inicjatorem debaty poświęconej rozbrojeniu i bezpieczeństwu była akredytowana przy ONZ Światowa Konferencja Religii na Rzecz Pokoju. Do Katmandu przybyli przedstawiciele 25 krajów, w tym m.in. Afganistanu, Pakistanu, Izraela, Sri Lanki i Demokratycznej Republiki Konga.
Przypomniano, że mimo światowego kryzysu gospodarczego wydatki na zbrojenia nieustannie rosną i w ubiegłym roku osiągnęły rekordową sumę 1 464 miliardów dolarów. Z tego tylko 400 milionów wydano zgodnie z prawem. Pozostała kwota poszła na nielegalne zbrojenia i przemyt broni. Stąd nacisk uczestników nepalskiego spotkania na to, by religie jeszcze bardziej angażowały się w dialog na temat konieczności ograniczenia zbrojeń. Przypomniano, że ich skutki odczuwalne są nie tylko w czasie działań wojennych. Dla przykładu na świecie ginie codziennie 1000 osób w wyniku wybuchu min i niewypałów.
Mimo iż trwająca 37 lat wojna domowa między armią Sri Lanki a tamilskimi tygrysami oficjalnie zakończyła się, nadal setki tysięcy tamilskich uchodźców przetrzymywanych jest tam w obozach. Zwraca na to uwagę w liście do szefa rządu Kanady przewodniczący kanadyjskiego episkopatu. Arcybiskup James Weisgerber apeluje do premiera Stephena Harpera o poparcie wysiłków ONZ dotyczących Sri Lanki. Mają one na celu ułatwienie pomocy humanitarnej uchodźcom i innym ofiarom cywilnym konfliktu, a także podjęcie owocnego dialogu między rządem tego azjatyckiego kraju a tamilską mniejszością. Arcybiskup Winnipegu przypomina, że apel podobnej treści skierował już przed 2 miesiącami do kanadyjskiego premiera przewodniczący tamtejszej Rady Kościołów. W Kanadzie do Rady Ekumenicznej należy również Kościół katolicki.
Przez całe życie troszczył się o wolność Kościoła mimo ograniczeń stwarzanych przez komunistów. Z powodu maoistowskich rządów na swe święcenia kapłańskie musiał czekać aż 40 lat. W Chinach zmarł biskup Damaso Chan Hanmin. Jego uroczystości pogrzebowe odbyły się przedwczoraj w katedrze w Changchun.
88-letni hierarcha był bardzo szanowany przez wiernych diecezji Chilin, którą kierował ostatnie 10 lat. Choć należał do kościoła patriotycznego, starał się żyć w jedności z papieżem i kościołem powszechnym. Dowodem tego były jego święcenia biskupie. Opóźnił je o 2 lata, by uzyskać na nie pozwolenie stolicy apostolskiej. Kapłaństwo było jego pragnieniem od najmłodszych lat. Jednak nasilenie komunistycznych represji sprawiło, że musiał opuścić seminarium i pracował jako nauczyciel języka. Księdzem został, mając 61 lat.
Dramat samobójstwa to temat Dnia Życia, który katolicy Anglii i Walii obchodzą dzisiaj. Zaproponowane przez Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae obchody tego dnia odbywają się na Wyspach Brytyjskich w różnych terminach. Na przykład w tym roku episkopat Szkocji wyznaczył je na 31 maja, zaś Irlandii na 4 października. Na poszczególne lata brytyjscy biskupi wyznaczają temat refleksji.
Hasłem dzisiejszych obchodów są słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza: drogi jesteś w moich oczach. Chodzi o podkreślenie wartości życia każdego człowieka, nawet całkiem zrozpaczonego. Do angielskich parafii organizatorzy rozesłali ponad 350 tysięcy ulotek informujących o podejściu Kościoła katolickiego do ludzi, którzy sami zadają sobie śmierć. Komitetem organizacyjnym obchodów Dnia Życia kieruje biskup pomocniczy Westminsteru Bernard Longley. Przypomniał on, że samobójstwo jest ciężkim grzechem. Nauka Kościoła na ten temat nie zmieniła się. Jednak o grzechu śmiertelnym można mówić tylko wówczas, gdy popełniający go jest zdrowy psychicznie i w pełni świadomy swego czynu. Samobójcy często są zdesperowani i niepoczytalni. Episkopat Anglii i Walii apeluje do wiernych o współczucie wobec takich osób i pomoc tym, którzy dręczeni depresją czy innymi problemami psychicznymi mają myśli samobójcze. W takiej pomocy parafie mogą odegrać ważną rolę.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.